Na szczęście życie człowieka obliczone jest najwyżej na 2-3 wojny, a to i tak za wiele jak na jego pamięć. To też nieraz mu się mieszają, która była którą. Nie mówiąc, ile z tej pamięci wycieknie po drodze. Spyta ktoś, po jakiej drodze? No przecież mówi się, że życie jest drogą. W jakim kierunku ta droga prowadzi? Nie radziłbym sobie wyobrażać, gdyż wszystkie kierunki prowadzą do śmierci. Czy gdzieś dalej? Nie wiem. Z tą pamięcią bywają zresztą dziwne przypadki. Przeżyłem dotąd jedną wojnę, a pamiętam kilka. Pamięć jest bowiem funkcją zbiorowego obowiązku, a zbiorowy obowiązek nakazuje nam pamiętać dużo więcej niż przeżyliśmy. Zbiorowy obowiązek określa nawet normę naszej pamięci stosowną do czasu, w którym żyjemy. Na ile moja pamięć mieści się w tej normie, nie umiem powiedzieć. Zwłaszcza, że żyłem w różnych czasach, więc podlegałem różnym normom. A normy ugniatają ludzką pamięć niczym ciasto, także chcąc nie chcąc przystosowujemy pamięć do norm, jakie nam te lub inne czasy wyznaczają. Nadchodził front, pierwsze pociski zaczęły już do nas dolatywać. Tu się rozerwał, tam się rozerwał, choć nie zrobiły jeszcze większych szkód. U kogoś uderzył w furmankę stojącą na podwórzu, u kogoś rozerwał się w ogrodzie. Matka jednak uznała, że powinniśmy się gdzieś przenieść, bo nasz dom nie będzie bezpieczny, gdy front się zbliży i zaczną raz po raz walić. I przenieśliśmy się do sutereny w kamienicy sąsiada, kilka domów dalej. Kamienica była piętrowa, niedawno zbudowana, kryta blachą, nie dachówką, jak nasz dom. Mury solidne, grube, a suterena obszerna. Nie chciałem się przenosić. Groziłem, że ucieknę, lecz zaciągnęli mnie niemal siłą oboje z ojcem. — Tu nie zginiemy — tłumaczyła mi matka — a w naszym domu może różnie być. Nienawidziłem sąsiada. Nie mogłem mu darować, że zabijał konie. Bił świnie, cielęta, krowy. Robił wyroby przez całą wojnę. Czym się dało, handlował. Mówiono, że posterunek żandarmerii ma w kieszeni. Nieraz widziano, jak szli do niego, można pomyśleć, że idą go aresztować, a wychodzili objuczeni. Raz wysłała mnie matka do niego po kawałek mięsa z kością na rosół. Nie było go w domu, była tylko żona. No, nie wiem, czy ma dzisiaj wołowę, powiedziała. Idź za chlew, tam jest, spytasz go. Poszedłem. A tam stały dwa konie i on z jakimś drugim zawiązywali tym koniom oczy. Tamten już zawiązał swojemu i wziął spod ściany wielki młot kowalski. Przyłożył ten młot koniowi do łba, a koń, mimo że miał zawiązane oczy, zadygotał. A był to piękny kasztan. Sierść na nim aż lśniła, kopyta jak bochny, grzywa za szyję mu spadała. Takiego konia trudno zapomnieć. Nie ma dzisiaj wołowego, powiedział sąsiad, zawiązawszy swojemu koniowi oczy. Też był to dorodny koń, tylko kary i miał białą strzałkę na łbie. Przyjdź pojutrze, będę bił na wołowę. Dzisiaj niech mamusia jarzynowej ugotuje. Zaśmiał się. W tym momencie tamten uniósł młot i z całej siły spuścił ten młot na łeb swojego konia. Koń zwalił się na przednie kolana, a ja wybuchłem płaczem i uciekłem. Świniom nie zawiązywano oczu. Krowom nie zawiązywano. Dlaczego koniom? A te, zamiast wierzgać, stawać dęba, rzeć, poddawały się śmierci, jakby osowiałe. Z tym płaczem pobiegłem do matki. Nie mogła mnie utulić. Tłumaczyła mi i tak, i siak, ale płacz nie chciał mnie opuścić. Nie uwierzyłem jej nawet, gdy zaczęła mnie pocieszać, że te wszystkie zabijane konie są chore na serce. Zdrowych by nie zabijali. Konie chore na serce. Koń z żadną chorobą mi się nie kojarzył. Mówi się przecież zdrowy jak koń. No nic, ugotuję jarzynowej, powiedziała jakby z żalem, że nie przyniosłem tego wołowego z kością na losu. A ty nie płacz, nad ludźmi czas płakać, nie nad końmi. Ja bym nie wzięła koniny do ust, chociaż dużo tańsza od wołowego. Razem z nami schroniło się do sutereny kilka rodzin. Niektóre z dziadkami i babkami, co powinno być im już wszystko jedno, czy zginą od kul, czy umrą w łóżkach, ale i z niemowlętami, które ssały jeszcze piersi matek. Gdy wybuchy pocisków zaczęły gęstnieć, wszyscy rzucali się do modlitw, odmawiali litanie, śpiewali nabożne pieśni, a niemowlęta przeważnie się darły. Była jedna świeca, gromnica. Wokół niej klękali. Ktoś zapalał i z książeczki do nabożeństwa prowadził litanie albo kierował pieśniami, bo fałszowali, mylili się albo jedni drugich wyprzedzali. Mimo tej gromnicy po kątach zalegała ciemność. Ciemniejsza nawet niż kiedy gromnica się nie paliła. Był pośród nas nauczyciel od polskiego z tutejszej szkoły. Uczył mnie. Młody, lubił żartować. Pokątnie dawał nam zakazane książki do czytania, przeważnie historyczne. Pamiętam Krzyżaków. I była również młoda nauczycielka od gimnastyki. Gdy inni się modlili, śpiewali, nauczyciel z nauczycielką zaszywali się w najciemniejszy kąt sutereny. A ci znowu grzą się. Przez nich Bóg nas wszystkich pokaże. Nie doczekamy końca wojny. Co jedliśmy? Nocami szły kobiety do swoich domów i przynosiły, co tam miały w spiżarniach. Czasem coś ugotowały. Nocami nie tak często walili. Z rzadka jakiś pocisk gdzieś się rozerwał. Nocami można było wyjść na dwór, nawdychać się świeżego powietrza, rozprostować kości, załatwić potrzeby. Kanonada zaczynała się zwykle o świcie, czasem przed wschodem słońca. Widocznie żołnierze też musieli odetchnąć. Mleko przywoził nam mleczarz w bańkach z odległych wiosek, gdzie kule jeszcze nie sięgały. Jak mówił, nie bał się, bo wierzył w przeznaczenie. Według niego nie w wojnę mu śmierć wybrało, bo jakby miał zginąć, to by nieraz już zginął, w tamtą czy w poprzednią. Zresztą opłaciło mu się to przeznaczenie, jako że brał za litr mleka 3 razy tyle, co przedtem. Czasami więcej. Zależało od dnia, czy był spokojniejszy, czy groźniejszy. Któregoś wieczora gospodarz złapał za rękę gospodynię, która akurat klęczała, modląc się wraz z innymi przy palącej się świecy. Chodź, pójdziemy się przespać do domu. Chcecie zginąć? Ktoś ich ostrzegł spośród modlących. To przyjemnie zginiemy. Nadszedł świt, a tu cisza. Wzeszło słońce i dalej cisza. Strach ludzi ogarnął. Co to może znaczyć? Czy to nie przysłowiowa cisza przed burzą? Siedzieliśmy tak pościnani aż do południa, a koło południa wpadł do sutereny gospodarz. No, co nie wychodzi ta? Wojna się skończyła. Wyskoczyłem pierwszy na dwór, wybiegłem na drogę, była pusta, żywej duszy. Nagle zobaczyłem 3 żołnierzy. Szli gęsiego, tuż przy domach, jakby tych domów się trzymali. Jeden za drugim, w odległości kilku kroków, pochyleni, rozglądali się na boki, w rękach tak samo pochylone karabiny, gotowe do strzału. Zamiałczał gdzieś kot, przywarli do ziemi, a kot wyszedł sobie z któregoś podwórka i stanął na środku drogi. Roześmiali się, a ten pierwszy zobaczył mnie i rzucił: Sztumajcik, Giermancy, nie... Gdy podeszli wszyscy 3, spytałem, czy napiliby się mleka. Kiwnęli hełmami. Nie spytałem, czy są głodni, czy może jabłek by sobie urwali. Stała jabłonka tuż za kamienicą, obrodzona jak nigdy. Nie, tylko czy napiliby się mleka. Skąd mi to mleko przyszło do głowy, do dziś nie umiem sobie wytłumaczyć. Zaprowadziłem ich do sutereny. Mleka! Zawołałem, jakby był jednym z nich. Gospodyni złapała jakieś garnuszki i chciała im w te garnuszki ponalewać, lecz gospodarz ją powstrzymał. co ty im w garnuszki? To żołnierze, przynieś garnce. Przyniosła, ponalewała, w taki garniec wchodziło ze 2 litry. Odstawili karabiny, zdjęli hełmy i powsadzali w te garnce głowy. Pili tak zachłannie, łapczywie, jakby to picie mleka było nie tylko gaszeniem pragnienia, ale i ulgą od dawna nieznaną w mozole wojny. A kto wie, czy to mleko nie oddalało ich od śmierci czekającej na każdym kroku. Nie wyjęli głów z garnców, dopóki nie wypili do dna. Spasiba, powiedział najstarszy rangu. Po czym wyciągnęli woreczki z machorką, urwali po kawałku gazety, uwili sobie skręty i zakurzyli. Gdy odchodzili, któryś z nich rzucił: a stawajcie z Bogiem. A w niedługi czas po nich zaczęły jechać czołgi. Powychodziliśmy wszyscy z sutereny i kiwaliśmy im aż do ostatniego, a oni kiwali nam. Po tych czołgach wróciliśmy do domów. Nasz dom na szczęście ocalał, tylko szyby powylatywały we wszystkich oknach. Wszędzie było pełno potrzaskanego szkła, na parapetach, na podłodze, na stole, łóżkach, nawet krzesłach. Trzeszczało przy każdym kroku. Inne domy wyglądały znacznie gorzej, pozrywane dachy, poobalane ściany, albo całkiem w ruinie. Kilka spłonęło. Ledwo weszliśmy w próg, matka przeżegnała się, a ojciec powiedział: no to żyjemy. I zaraz kazał uszyć matce biało-czerwoną chorągiew. Może najpierw obiad zrobię. Tak długo nie jedliśmy gotowanego. O, raz, dwa bym kartofle obrała. Nie, chorągiew. Co ci się w głowie pomieszało? Zezłościła się. Z czego ci zrobię? Może jest gdzieś kawałek słoniny, bo z czym te kartofle zjemy? Nie, chorągiew. Zgarnął szkła z krzesełka, usiadł, zamyślił się, a po chwili jakby sam do siebie powiedział: inaczej nie uwierzę. W co nie uwierzysz? Zaniepokoiła się matka. Żeśmy przeżyli. O, siedzisz na krzesełku w swoim domu, nie wystarczy ci? Zaczęła jednak szukać. Myślałem, że może tego kawałka słoniny, gdy nieoczekiwanie powiedziała: i z czego tu uszyć, z czego? Białe to bym może z prześcieradła ucięła, ale czerwone nie mam pojęcia. Co oni tak pili to mleko? Spytał ojciec. Jacyś dziwni żołnierze. Żołnierze wszystko wypiją. Nie służyłeś w wojsku, to co ty wiesz o żołnierzach? Nie mówił kiedyś ten, co nawracał nas za swoją wiarę? Na początku wojny, pamiętasz? Dopadli żołnierze strumyka, pokładli się na brzegu, kule nad nimi świstały, a oni głowy w rzece i pili. Z kilometr ich leżało. Niektórzy już nie wstali. To byli nasi. Nasi, nie nasi, wszyscy żołnierze tacy sami. Weź no, zamieć chociaż te szkła, a otrzeźwiejesz. O, już wiem, z czego zrobię czerwone. Z wsypy. Złapała z łóżka poduszkę. Chodź na dwór, przesypiemy pióra do worka. Worek powinien być w sieni. No i gdy matka uszyła te chorągiew, ojcu przeszły wątpliwości, że żyjemy. Przysposobił drzewce do tej chorągwi, styczki do fasoli. Sadziła matka w ogródku za domem i trochę fasoli, między innymi. Nie wiem, dlaczego na te fasole mówiło się jaś. W każdym razie rosła na wysokich tyczkach. Poszedł do drewutni, wyniósł zwój drutu i drabinę, a matce kazał wyjść na drogę. Oparł o dach tę drabinę z drugiej strony domu i zaczął się wspinać. Doszedł na sam szczyt, przystawił drzewce do komina i owinął drutem. Patrzyłem z podwórka, jak ojciec wychodzi na dach, a potem przybiegłem do matki na drogę. Matka śledziła każdy jego ruch na tym dachu z narastającym przerażeniem, aż w końcu krzyknęła: na miłość boską, chcesz mnie wdową zostawić? Złaś! Bym wiedziała, że ją tam zawiesisz, nie uszyłabym. Złaś! Co ci do głowy strzeliło? Wybiegli sąsiedzi z najbliższych domów, zwabieni krzykami matki, pozadzierali głowy z ciekawości, spadnie czy nie spadnie. Któryś z sąsiadów zawołał z dołu do ojca: wpierw trzeba było dachówki powstawiać, natłukło i wam, wpadniecie jeszcze w jakąś dziurę. Matce dodało to jakby chęci do spazmowania. Matko święta, poduszkę zmarnowałam, prześcieradło zmarnowałam. Złaś!